Drogo umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, braterstwo, droga młodzieży, drodzy przyjaciele prawdy Bożej. Nie miałem ze wszystkimi przywileju przywitać się. Chciałbym to uczynić w obecnej chwili. Pokój Wam. Kochani braterstwo, zadzwonił do mnie niedawno pewien znajomy i opowiedział mi doświadczenie, którego doznał. Jako osoba określająca siebie jako wierząca, szukał sposobu na bliższe przebywanie z Panem Bogiem. Okazało się, że natknął się na pewną grupę ludzi, którzy organizują pewne wyjazdy dotyczące odnowy duchowej. Jeden z takich wyjazdów miał miejsce w Kolumbii. Ten człowiek miał uczestniczyć w tym wyjeździe, gdzie miał doznać przemiany duchowej i uznał siebie za osobę grzeszną, chciał coś zmienić w swoim życiu i określa siebie, że należy do nominalnego chrześcijaństwa i poczuł w swoim życiu taki moment, że potrzebował naprawy. I dzwonił do mnie, opowiada mi to wydarzenie z pewnymi szczegółami. Nie mieliśmy wiele czasu porozmawiać, ale przez kilka minut opowiedział mu, co się wydarzyło, że kiedy pojechał do tej krainy, gdzie miał doznać przemiany duchowej, to szamani, którzy towarzyszyli grupie organizatorów, siłą przymuszali go do spożywania pewnych mikstur, wlewali wręcz je w jego gardło przemocą i przy tej okazji, aby doznał przemiany duchowej, kazano mu wyprzeć się Pana Boga. I kiedy słuchałem tej historii, kochani braterstwo, przekazanej mi w takim dużym skrócie, pomyślałem sobie, że Pan Bóg dozwala w naszym życiu na różne doświadczenia, które mają pewien cel w naszym życiu, które mają na celu dostrzeżenie, że coś może robimy źle lub na sprawdzenie, czy nasze przekonania podparte są czynami. I kiedy po tym telefonie wraz z jednym tutaj obecnych miłych mi braci odwiedziliśmy tego człowieka, mieliśmy przywilej rozmowy przez ponad 4 godziny na temat prawdy, wyjaśniania planu Bożego. Jednak ten człowiek powiedział nam na koniec taką ciekawą rzecz, że jego wiara w nauki, które zostały przekazane mu przez Kościół, do którego należy, tylko się wzmocniła. Że to doświadczenie, które przeżył, tylko wzmocniło jego wiarę. I zostawiliśmy mu kilka broszurek, zostawiliśmy mu pierwszy tom wykładów Pisma Świętego. A kiedy wracałem, kochani braterstwo, do domu, to dziękowałem Panu Bogu za ten przywilej i zacząłem się zastanawiać, komu tak naprawdę ta rozmowa była bardziej potrzebna. Czy jemu, czy może mi? Uświadomiłem sobie, że przeciwnik używa różnych metod, aby nas zwieść, ale używa też różnych metod, aby osoby, które może mogłyby odejść z systemu, który sam wymyślił, to on wtedy zamienia się w anioła światłości i te osoby próbuje przy sobie zatrzymać. Apostoł Paweł wspomina o tym w drugim liście do Koryntów, w 11 rozdziale, a 14 wersecie, gdzie czytamy, że szatan przybiera postać kogo? Anioła światłości. Ale zaraz potem apostoł Paweł dodaje, że nic więc nadzwyczajnego, jeśli słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości. Innym doświadczeniem, które miałem w życiu, z którym braterstwem chciałbym się podzielić, jest przykład rozmowy z pewną taką osobą, która jest naszą znajomą, z którą rozmawiam na temat prawdy przy każdej nadarzającej się okazji. Ale wiecie, co braterstwo się stało? Po wielu rozmowach, w zasadzie po wielu latach rozmów, ta osoba nie mogła zrozumieć wersetów w taki sposób, jak starałem się jej przekazać. I na każdy cytowany fragment Pisma Świętego odpowiadała według zrozumienia nominalnego Kościoła lub mówiła, że jest to swego rodzaju tajemnica, której nie można wytłumaczyć. I w końcu zaprzestałem tych rozmów według słów naszego Pana, który powiedział w Ewangelii Mateusza 7:6: Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie rozszarpały was. Czy w wyniku, kochani braterstwo, jednej i drugiej sytuacji mam zaprzestać mówić o Panu Bogu? Czy mam zaprzestać mówić o Jego planie i zwiastowaniu nadziei zmartwychwstania? Przenigdy. Apostoł święty Paweł w pierwszym liście do Koryntów w 9 rozdziale, a 16 wersecie pisze wprost: biada mi, jeślibym co? Jeślibym Ewangelii nie zwiastował. Biada mi. I to jest, kochani braterstwo, olbrzymi obowiązek. Ale jest to także wielki przywilej, z którego jesteśmy rozsądzani, jak to pokazane jest między innymi w przypowieści o talentach. Dobrze znamy, braterstwo, inną przypowieść naszego Pana, który powiedział, co mamy zapisane w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale od 45 wersetu, że Królestwo Niebios podobne jest do kupca szukającego czego? Pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. To my, kochani braterstwo, mamy oddać wszystko. Cały nasz czas, wszystkie nasze możliwości dla tej najpiękniejszej perły prawdy. To ją przekazał nam nasz Pan przez skupienie na własność całej ziemi. I to my, kochani braterstwo, mamy powiedzieć, tak jak Dawid, psalmista, w psalmie 122, że uradowałem się, gdy mi powiedziano: do domu Pana pójdziemy. I tu pokazana jest piękna nauka, kochani braterstwo, dla Kościoła wieku Ewangelii, który znalazł perłę wysokiego powołania i sprzedał wszystko, co miał, czyli oddał wszystko w swoim kompletnym i zupełnym poświęceniu dla tej perły stanowiącej wielką wartość. Ale zauważmy, kochani braterstwo, taką ciekawą rzecz w tej przypowieści. Czy ktoś inny nie mógł kupić tej perły? Mamy napisane, że wspomniany kupiec szukał pięknych pereł, czyli szukał w swoim życiu prawd, starał się je znaleźć. I być może braterstwo spędził całe swoje życie na poszukiwaniu, co stanowiło bardzo dużą ilość czasu. Być może przeszedł przez różne systemy religijne, aby ją znaleźć. Ale w końcu natrafił na tą, której szukał. Trafił na wspaniałą nadzieję pierwszego zmartwychwstania, którą usłyszał, i poświęcił wszystko, co miał, dla niej i ją przyjął do serca. Czy ktoś inny mógłby nabyć tę perłę? Bo, kochani, jedynie ten, który sprzedał wszystko, czyli oddał nie tylko swój czas, bo my często mówimy, oddajemy swój czas, ale także swoje zaangażowanie, kochani, ziemskie przywileje i wartości, ale także, braterstwo, swoje prawo do restytucji w wieku tysiąclecia. Wszystko to oddajemy na rzecz tej jednej pięknej perły. Tu, braterstwo, jest mowa o wysokim powołaniu, a wysokie powołanie nie jest przecież dla wszystkich. Wysokie powołanie nie jest dla tych, którzy tylko trochę chcą poświęcić dla tej perły, ale jest dla tych, którzy poświęcają wszystko. To tak, kochani, jak przy ustanowieniu pamiątki. Niedawno zastanawialiśmy się nad tym pięknym tematem i tam, braterstwo, kiedy popatrzymy na pamiątkę, to tam nie było innych osób jak sami apostołowie. Czy Pan Jezus nie mógł obchodzić pamiątki z innymi Żydami? Przecież na pewno to czynił w latach wcześniejszych, ale tam jest pokazane, że wysokie powołanie jest tylko dla zainteresowanych, którzy szukają prawdy i pragną być jak najbliżej naszego Pana. We sercach wcześniejszych, wspomnianego tutaj 13 rozdziału Ewangelii Mateusza, w 44 wersecie, czytamy, że podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i co robi? I sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę. Tą rolą Kochani, braterstwo jest cały świat. Tą rolą jest cały świat. Ale czytamy, że w tej roli znajdował się skarb. Skoro rolą jest świat, to czym w takim razie jest ten ukryty skarb? W przypowieści tej czytamy, że człowiek, który znalazł ten skarb, uradował się, sprzedał wszystko i kupił całą rolę. Nie kawałek w miejscu, w którym znajdował się ten skarb, ale kupił całą rolę. To nasz Pan, Jezus Chrystus, kochani braterstwo, pokazany jest w tej przypowieści. I w tym człowieku. To On oddał wszystkie swoje prawa, wszystkie przywileje, które miał w niebie. Oddał swoje życie za cały świat, czyli kupił tą rolę na własność. A co jest tym skarbem w takim razie, możemy zapytać? Ano tym skarbem, kochani braterstwo, który został ukryty w tej roli, czyli w tym świecie jest co? Jest Kościół. Jest Kościół. Maluczkie statko, grupa ludzi, którym zostało dane zaproszenie właśnie do wysokiego powołania. I ten skarb to wszyscy ci, którzy otrzymali zaproszenie od naszego Pana, który powiedział: pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście co? Spracowani i co? I obciążeni. A ja wam dam co? Ukojenie. Inne tłumaczenie pisze nam, że ja wam sprawię odpocznienie. Jeżeli odpocznienie, braterstwo, to z czym nam się kojarzy odpocznienie? No, możemy powiedzieć, że z dniem wolnym. Tak? Dzisiaj mamy dzień wolny i my, braterstwo, odpoczywamy. Mamy dzień wolny od pracy. Czyli według żydowskiego porządku, jakim był to dzień? Był to sabat, tak? Był to sabat. W 12 rozdziale Ewangelii Mateusza i 8 wersecie, to pamiętacie, braterstwo, jaki tam mamy werset zapisany? Mamy tam zapis, że Syn Człowieczy to jest Panem czego? Sabatu. Czyli mamy informację, że Pan Jezus jest Panem uwolnienia od potępienia. Że wszyscy ci, którzy usłyszeli głos Pana Jezusa, poświęcili wszystko dla tej perły, bo to odpocznienie to nie tylko, braterstwo, odpocznienie od grzechu dla całej ludzkości w wieku tysiąclecia, ale przede wszystkim jest to wiek Ewangelii dla klasy Kościoła. Czyli stan odpocznienia od trosk tego świata, od smutku, od braku nadziei i poświęcenie ziemskich przywilejów na poczet wysokiego powołania. Kiedy czytamy w Księdze Objawienia o Nowym Jeruzalem, które w wizji apostoła świętego Jana zstępowało z nieba od Boga, tam mamy napisane, jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. Rozumiemy, że jest to duchowa faza klasy Kościoła. I mamy tam bardzo obrazowy zapis, jak wyglądała oblubienica, czyli małżonka baranka. W 21 rozdziale objawienia świętego Jana czytamy, że miasto to miało chwałę Bożą, a jego blask był podobny do blasku drogiego kamienia, jakby z jaspisu, lśniącego jak kryształ. To braterstwo, pokazana jest chwała, jaką otrzyma maluszkie statko, Kościół w wieku Ewangelii, jako nagrodę. Część tej chwały, pamiętacie, braterstwo, z historii apostołów, możemy znaleźć w opisie powołania apostoła Pawła, któremu było doświadczyć spotkanie z tą mocą, która, jak pamiętamy, go oślepiła. W opisie Apokalipsy czytamy dalej, że to święte miasto Nowe Jeruzalem to było w pewien sposób zbudowane. Miało 12 bram, a 21 werset mówi, że te 12 bram to 12 pereł. Objawienie 21:21. Cytuję. A 12 bram to 12 pereł, a każda brama była z jednej perły. Zastanawialiście się, kochani braterstwo, kiedykolwiek, dlaczego akurat perła jest tutaj podana jako przykład? Perła jest to wynik bólu i wynik cierpienia. Proces ten wygląda tak, że małża broni się przed obcym ciałem, które dostaje się do środka i przez nawet kilka lat odkłada masę perłową dookoła obcego ciała, na przykład ziarenka piasku. I ta masa perłowa, którą jest wyścielona małża, jest odkładana dookoła tego obcego ciała. I mamy, braterstwo, możemy tutaj zauważyć, że nawet w przyrodzie mamy podany piękny przykład, że nasze doświadczenia, nasze obecne doświadczenia rodzą piękny klejnot, który w rezultacie tworzy świątynię Bożą. Co ciekawe, że najwartościowsze perły są duże i mają idealny kształt kuli. Im zacniejsza perła, tym jej wartość jest większa. I natura pokazuje nam, kochani braterstwo, jaką rzadkością są tak naprawdę duże perły i idealne perły o idealnym kształcie. I na przykład w 2014 roku w Wielkiej Brytanii sprzedano najbardziej idealną, naturalną perłę. Miała ona rozmiar między 16,5 a 17,4 mm i ważyła 8,6 grama. Miała ona rozmiar między 16,5 a 17,4 mm. To niecałe 2 cm i została, braterstwo, ta perła sprzedana za około 680 tysięcy funtów. To jest około 3,5 miliona złotych na obecną wartość. 2 centymetry idealnego kształtu za prawie 3,5 miliona złotych. Zauważcie, kochani braterstwo, jak mały przedmiot, a jak bardzo wartościowy. I to daje nam także pewien pogląd na to, jak długo taka perła musiała powstawać i być tworzona w tej małży, jaką rzadkością jest w przyrodzie. Inną, podobno największą perłę na świecie, już nie taką idealną, bo pofalowaną, ale bardzo dużych rozmiarów, znalazł pewien filipiński rybak i trzymał ją pod łóżkiem przez 10 lat. Zupełnie nie wiedział, jaka jest jej wartość, ale kiedy do lokalnych władz ją przyniósł, to kiedy władze ją zmierzyły, to okazało się, że jej wymiar to 61 cm na 30, a brytyjscy specjaliści wycenili mniej więcej jej wartość na około 100 milionów dolarów. Ale czy o takiej perle pisze nam Apokalipsa? Czy o takiej perle pisze nam Objawiciel? I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I rozumiemy, że ta wizja, którą widział apostoł święty Jan, jest obrazowa i coś nam przedstawia. To miasto, które, jak czytamy, miało 12 bram, mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, na nich 12 imion 12 apostołów Baranka, a 12 bram to 12 pereł. I wizja, którą widział święty Jan, to wizja przyszłości, kochani braterstwo. To wizja, jak sam pisze, przyozdobionej oblubienicy dla swego męża, która stanowiła święte miasto. I aby wybudować miasto, braterstwo, to często zaczynamy od czego? W Piśmie Świętym mamy wiele przykładów podanych, ale często, aby wybudować miasto, to potrzebny jest duży wysiłek, jest potrzebny pot, jest potrzebne zaangażowanie, poświęcenie, ale często i, braterstwo, przy tym występują łzy. I w proroctwie Nehemiasza, w księdze Nehemiasza mamy taką bardzo ciekawą historię, kiedy to Nehemiasz powziął w swoim sercu pewne postanowienie odbudowy murów Jeruzalem. Być może, braterstwo, znacie tę historię bardzo dobrze. I jak podaje nam komentarz biblijny, Nehemiasz był Izraelitą z pokolenia Judy i należał do rodziny, która prawdopodobnie nie wróciła do ziemi pod dekretem Cyrusa. Nehemiasz był taką osobą, która zajmowała takie specjalne stanowisko na dworze króla Artakserksesa i służył mu jako podczaszy. Podczaszy, pamiętacie, braterstwo, z historii, że było to takie dość ciekawe stanowisko, które było bardzo odpowiedzialnym stanowiskiem, gdzie taka osoba miała przede wszystkim za zadanie sprawdzenie, czy trunek, który podaje się królowi, nie jest zatruty, i miała między innymi także zapobiec temu otruciu króla. I w historii Nehemiasza, w księdze Nehemiasza mamy zapis taki, że w 20 roku panowania tego króla, kiedy Nehemiasz służył temu królowi, mamy napisane w 2 rozdziale księgi Nehemiasza, że ten król zwrócił uwagę na to, że Nehemiasz bardzo źle wygląda, że coś jest w jego życiu, co go trapi, że bardzo źle wygląda. I kiedy król pyta Nehemiasza, co ci jest, to Nehemiasz odpowiada, że bardzo się martwi tym, że miasto Jeruzalem ma nieodbudowane mury, a Żydzi, którzy przeżyli niewolę, żyją w wielkiej biedzie i wielkim pohańbieniu. Uświadomił sobie, że ta bieda i pohańbienie to wynik odstępstwa Izraela od Pana Boga. I król pyta Nehemiasza, dlaczego tak źle wygląda, a on mu odpowiada w następujący sposób, co mamy zapisane w Nehemiasza, 2 rozdział, a 3 werset. Jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione. Jakże mam źle nie wyglądać, mówi Nehemiasz. I król, próbując widocznie pomóc Nehemiaszowi, pyta go, czego byś sobie życzył? Król, widząc, że Nehemiasz źle wygląda, że coś go trapi, pyta Nehemiasza, czego byś sobie życzył? Jakie masz życzenie? I w wersecie 4 i 5 czytamy, że Nehemiasz pomodlił się do Pana Boga i mówi, że jeżeli znalazł łaskę w oczach króla, to prosi, aby wysłał go do Judei, aby mógł odbudować mury Jeruzalem. I król praktycznie bez zastanowienia się odpowiada, że wyraża zgodę na to. Co więcej, braterstwo, król daje listy Nehemiaszowi, to są listy do namiestników Zarzecza, aby mógł przejść do Judei, oraz list do strażnika lasu, który miał na imię Asaf, aby dał drzewa na obelkowanie bram cytadeli świątynnej, na mur miejski oraz na dom, do którego miał się Nehemiasz wprowadzić. Otrzymał też od króla dowódców wojskowych i jeźdźców. I w tej historii, braterstwo, mamy napisane, że kiedy Nehemiasz wybrał się do Judei, kiedy opuścił króla, który wyraził na to zgodę, udał się do swojego kraju i tam mamy napisane, że przeciwnicy Żydów, Sanbalat, Horonita, także Tobiasz oraz sługa amonicki i Arab z Geszen dowiedzieli się o tym, że przybył pewien człowiek, aby zatroszczyć się o los synów izraelskich. I te narody bardzo się zmartwiły o to, że nagle pojawił się pewien człowiek, który powziął w swoim sercu zatroszczenie się o synów izraelskich. Nehemiasz, kiedy przybył na miejsce, to obejrzał, w jakim stanie jest miasto, ale obejrzał nie oficjalnie, ale pod osłoną nocy, tak żeby go nikt nie widział. I tak naprawdę nie mówił nikomu o planie, jaki ma. Miał na uwadze to, że występują przeciwnicy Izraela i nie chciałby, aby ktokolwiek się o tym dowiedział, dlatego pod osłoną nocy zwiedził to miejsce, obejrzał to miasto i nikomu nie mówił o swoim planie. Ale w końcu idzie do Żydów, do kapłanów, do przedniejszych oraz przełożonych w Izraelu i mówi tak, cytuję, wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, że oto Jeruzalem jest spustoszone, a jego bramy spalone ogniem. I dodaje, noże, odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. Nehemiasz udaje się do starszych Izraela, do przełożonych, do lewitów i mówi, odbudujmy mury Jeruzalemu. Co więcej, Nehemiasz dodaje odwagi tym, którzy go słuchają i mówi, jak czytamy w księdze Nehemiasza 2:18, cytuję, i opowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną oraz o słowach, jakie wypowiedział do mnie król. A wtedy oni rzekli, zabierzmy się do budowy. Żydzi, kiedy usłyszeli zachętę, kiedy Nehemiasz do nich przyszedł, kiedy opowiada im historię, że natknął go Pan Bóg, że Pan Bóg wyraził zgodę na to jego wędrówkę, na to jego pracę i jakie zaplecze dał mu król, któremu służył, wtedy mówią: zabierzmy się do roboty. Wtedy to przeciwnicy Żydów drwią z Nehemiasza i jego współbraci. To drwienie, braterstwo jest tam pokazane w tej historii kilkukrotnie i między innymi w śmiechu, że Arabowie się wyśmiewali z Żydów, wyśmiewali się z Nehemiasza i mówią: co wy wyprawiacie? Co wy tutaj wyprawiacie? I w rozdziale trzecim Nehemiasza czytamy, że Żydzi tak się zorganizowali, że potworzyli grupy i całymi rodzinami naprawiali mur Jerozolemu. Byli tam naczelnicy, byli tam kapłani i wszyscy ci, którzy usłyszeli zachętę i zgłosili się do pracy. Ale okazało się, kochani, braterstwo, w tej historii, że wróg nie śpi. Że wróg cały czas bacznie obserwuje to, czego dokonuje Nehemiasz i jak Żydzi próbują się zorganizować, aby odbudować mur tego miasta. I nie podobało się to ani Arabowi, nie podobało się to Amonitom, że Izraelczycy odbudowują miasto i postanowili ruszyć do ataku. I była to taka przedsięwzięcie bardzo tajemne, które nie było znane. Po okryjomu chcieli się zorganizować i ruszyć przeciwko Izraelowi. I kiedy, braterstwo, my dostajemy taką informację, że ktoś chce uczynić nam krzywdę, to co? Chojrakujemy? Występujemy od razu do bitki? No, młodzi, widzę was dużo, może tak powiedzą: a, ja nie potrafię, tam ktoś się stawi, no to jestem silny przecież, chodzę na siłownię, mam dużo pary, to sobie poradzę. Ale braterstwo, tam mamy taką historię opisaną, że tych ludzi było troszeczkę więcej niż jeden. Jak tak słyszymy, że ze wszystkich stron nacierają na nas przeciwnicy i chcą zrobić nam krzywdę, to już tacy chojracy to nie jesteśmy, prawda? Już serce nasze truchleje. I tak było w tym przypadku, kiedy Żydzi odbudowywali mur i przeciwnicy ruszyli przeciwko nim, mając nadzieję, że ruszą do walki z Jeruzalemem i spowodują zamęt, jak pisze Nehemiasz 4:8, to tam mamy napisane, że Izraelczycy się bali tego. A Nehemiasz, widząc, co się dzieje, to w 13 wersecie czytamy tak. Nehemiasz uczynił w następujący sposób. Ustawiłem w niższych, otwartych miejscach, poza murem, lud według rodzin z mieczami, włóczniami i łukami. Widząc zaś, że się boją, wystąpiłem i rzekłem do przedniejszych, do naczelników i do pozostałego ludu: nie bójcie się, nie bójcie się ich. Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy. Nehemiasz, kiedy widzi, co się dzieje, to dodaje odwagi Izraelowi. Mówi, że Pan jest po waszej stronie, że walczcie za waszych synów, za wasze domy, za wasze córki. Dodaje im otuchy. I kiedy wrogowie dowiedzieli się o tym, że Izraelczycy wiedzą, co chcą uczynić, że chcą ich zaatakować i że Pan Bóg udaremnił ich podstęp, to wycofują się. Z jednej strony chcą zrobić coś pokryjomu, próbują zaatakować Izraela, próbują wpaść między obóz, a kiedy dowiadują się, że Pan jest po ich stronie, to wycofują się. I od tego dnia połowa ludzi Nehemiasza wykonywała pracę, a druga trzymała tarcze, trzymała włócznie, trzymała łuki i trzymała pancerze. I Żydzi jednak byli tak gorliwi przy tej pracy, że każdy, który budował, to pamiętacie, jak braterstwo budował? Miał przy boku miecz. W 4 rozdziale Nehemiasza, 17 wersecie, nawet pisze tak, że, cytuję: tragarze ciężarów zajęci byli w ten sposób. Jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej ręce trzymali broń. Tak byli zajęci tragarze odbudowujący miasto Jeruzalem, mury miasta Jeruzalem. I lud rozproszony był po całym murze, który był odbudowywany. Dlatego byli tam także trębacze, którzy, kiedy pojawił się wróg, to mieli trąbić, a reszta ludu miała się w tym miejscu zjawić. A za nich miał walczyć, Pan Bóg. Kiedy wróg przychodził w jedno miejsce, a lud był rozproszony po całym murze, to byli trębacze, którzy wzywali, którzy dali w trąby, i w tym miejscu miał zjawić się cały lud i Pan miał za nich walczyć. Ale co więcej, braterstwo, Nehemiasz daje pewne zalecenia w stosunku do tego, jak te osoby miały tam nocować. I mówi, że podczas nocy każdy miał mieć pod ręką broń i każdy z nich miał nie nocować sam, ale miał nocować ze swoim sługą. Co więcej, braterstwo, tam nawet mamy napisane, że mieli nie ściągać swoich ubrań, ale w tych ubraniach mieli spać. I wróg podczas tej historii wielokrotnie próbuje wyciągnąć Nehemiasza spośród swojego ludu. Posyła tam różne historie, mówi, żeby Nehemiasz wyszedł, ale Nehemiasz, któremu Pan Bóg dał mądrość, wiedział, co się święci i nie opuścił Izraela i nie wyszedł, bo tam był, braterstwo, podstęp, który polegał na tym, aby pozbawić Nehemiasza życia. Ale i tutaj Pan Bóg dał mądrość Nehemiaszowi i zachował go przy życiu. Kiedy czytamy historię odbudowy tego muru, to czytamy, że ten mur został odbudowany, został skończony w 52 dni. A kiedy usłyszeli o tym wrogowie, to czytamy w 6 rozdziale Nehemiasza, a 16 wersecie, cytuję: zlękli się wszyscy poganie, którzy wokoło nas mieszkali, i bardzo upadli na duchu, widząc, że pomyśli naszego Boga dokonane zostało to dzieło. Kiedy narody znajdujące się dookoła Izraela, te, które próbowały rozpędzić go, aby go wyśmiewały się z niego, aby nie odbudowywał, bo przecież mury są spalone ogniem, to te narody, które widziały, że mur został odbudowany, nagle się przestraszyły. Zlękli się wszyscy poganie. Taki obrazowy sposób, braterstwo, budowane jest nowe miasto Jeruzalem. W taki obrazowy sposób. Tam mamy, braterstwo, historię pokazano, ale z tej historii możemy wyciągnąć wiele pięknych lekcji na nasze życie. Każdy, kto usłyszał wezwanie naszego Pana do jego budowy, nieważne czy w czas, czy nie w czas, zobowiązany jest do tej pracy. Ale wiemy, braterstwo, że przeciwnik to co, śpi? Nie, przeciwnik nie śpi i się z nas śmieje, tak jak ten Arab się śmiał i mówi: co wy tutaj robicie? To w ogóle nie ma sensu, przecież miasto jest spalone, mury są spalone ogniem. Po co to robisz? I śmieje się. I przeciwnik, braterstwo, w naszym życiu także się śmieje. Każdego z dnia z nas się wyśmiewa. Każdego dnia, kiedy my podejmujemy walkę, on się z nas śmieje. A śmieje się dlatego, że chce nas zniechęcić. I używa różnych metod, aby nas od tej pracy odciągnąć. Może mówi nam: a po co ty to robisz? Po co? Po co ty to robisz? Wiesz, to poświęcenie, w którym jesteś, no nie warto. Albo: dla kogo to robisz? Czy jest ktoś, dla kogo ty to robisz? Dla kogo ty to robisz? A może mówi: nie warto, bo to za trudna praca przecież jest. Bo przecież mur jest spalony. A może planuje nas otoczyć ze wszystkich stron, tak jak Arabowie i Amonici dookoła Izraela się zebrali. I może próbuje wpaść między obóz, między nas, i może próbuje rozgłosić fałszywą naukę, że może Pana nie ma, że Pan jest jeszcze nieobecny, albo że powinniśmy, może nie powinniśmy się tak bardzo interesować doktrynalnymi naukami. Po co nam to jest potrzebne? Albo mówić, że tomy brata Russella są już stare i że to są książki, które powinny pójść w zapomnienie. A może braterstwo, my w obecnym czasie to próbujemy jakąś nowoczesną naukę wymyślić. Taką nowoczesną, tak? Jak tam w rządzie też takie nowoczesne się pojawiają, to może my też coś nowoczesnego próbujemy wymyślić. Myślę, braterstwo, że jest to ten przeciwnik, który próbuje wpaść między nasz obóz i próbuje zasiać fałszywą naukę. Wtedy nasz Pan, jak Nehemiasz, mówi: nie bójcie się. Mówi: weźcie swoje miecze obosieczne i walczcie za waszych braci, za siostry, za synów i za córki. Mówi nam: bierzcie w dłoń Słowo Boże, włóżcie je w swoje serce oraz usta i nie bójcie się mówić głośno o błędach zasianych przez przeciwnika. A może, kochani, braterstwo, wróg podchodzi coraz bliżej tego muru i próbuje nas zepchnąć z rusztowania. A my, mając w jednej ręce cegłę, a w drugiej ręce miecz, to co powinniśmy zrobić? Uderzyć tego przeciwnika. Mamy odrzucić tą próbę tego zniechęcenia, złej podpowiedzi. Mamy odrzucić tą próbę zniszczenia naszej zaprawy murarskiej, która wiąże razem braci i społeczność. Mamy też, braterstwo, tak jak w tej historii pokazane, mamy nie zdejmować ubrań, czyli podczas nocy stale i wytrwale służyć jeden drugiemu, tak jak każdy miał nocować ze swoim sługą. Tak i my mamy być sługami jeden drugiego. I mamy nie pozwolić bratu czy siostrze opaść sił, tylko trzymać przy nim wartę wiary podczas nocy grzechu. I braterstwo, słyszymy także i trąbę, która nas wzywa do boju, a sam Pan będzie za nas walczył i da nam nowy umysł i włoży w nasze serce Ducha Świętego, abyśmy wiedzieli, co mamy mówić. W taki sposób budowane jest święte miasto Jeruzalem. Nie to fizyczne, jakiego oczekuje może naród żydowski, ale jest to obraz. Tu chodzi o duchowe Jeruzalem, które ma być przyozdobione jako oblubienica. Oto Jeruzalem, które, jak pisze Objawiciel, zstępuje z nieba od Boga. I to wy, braterstwo. To wy, braterstwo, macie budować to miasto. To miasto to klasa oblubienicy. To miasto to klasa Kościoła wieku Ewangelii. To klasa, która tylko w obecnym czasie ma możliwość podążania śladami Jezusa Chrystusa. I to jest tylko w tym czasie, ta klasa ma możliwość stać się częścią murów miasta, którego liczba ma wynieść 144 tysiące. W Księdze Jeremiasza w 33 rozdziale 11 wersecie to czytamy tak. Słyszany, mówię, będzie głos radości i głos wesela, głos oblubieńca i głos oblubienicy, głos mówiących: wysławiajcie Pana zastępów, albowiem dobry jest Pan, albowiem na wieki miłosierdzie Jego, i głos przynoszący ofiarę chwały do domu Pańskiego, gdyż przywrócę pojmanych z tej ziemi, jako na początku, mówi Pan. To wybrany lud wieku Ewangelii, kochane braterstwo, podążający śladami Jezusa Chrystusa, ma walczyć za braci, siostry, synów i córki. Niedawno się zastanawialiśmy, braterstwo, także i nad tym podczas pamiątki, bo tam 14 Nisan to było właśnie pokazane, kiedy to zabijany był baranek, a pierworodni byli pod zagrożeniem śmierci. Tam Izraelici nie byliby wyzwoleni, gdyby nie było baranka oraz gdyby Pan nie postawił pierworodnych, których życie było zagrożone do północy. Ci pierworodni wskazują, pamiętacie, braterstwo, na kogo? No na nowe stworzenie. Na Kościół wieku Ewangelii. Bo podlegali śmierci. Byli wystawieni na doświadczenia i byli wystawieni na próby. I tam mamy obraz Kościoła, który w obecnym czasie też jest wystawiony na próby. Aż do pewnego okresu czasu, aż do północy, kiedy rozległ się tam w Egipcie krzyk, czyli braterstwo do czasu wielkiego ucisku. To dzięki zasłudze naszego Pana Kościół jest doświadczany i cierpi oraz jest zachowany od śmierci, bo odrzwia ich serc pomazane są czym? Krwią baranka. Najpierw Pan naraża pewną grupę ludzi na doświadczenia śmierci po to, aby inni mogli otrzymać wolność w przyszłości. Najpierw Kościół musi być doświadczony, aby w przyszłości cała ludzkość doznała odpocznienia. Kościół wieku Ewangelii jest tym wybudowanym miastem, nowym miastem Jeruzalem. I tam w historii Nehemiasza, braterstwo, kiedy mur został odbudowany w 52 dni, kiedy przeciwnik struchlał i się zaczął bać, to tam mamy napisane, że kiedy bramy zostały wprawione, ustanowieni zostali oddźwierni, śpiewacy i lewici, to cały lud zebrał się na placu. Zebrał się na placu, tam mamy nawet taki zapis, że mury zostały odbudowane, a jakby w środku tego miasta nie było wielu mieszkańców. Ale lud zebrał się na placu, a Ezdrasz, kapłan i pisarz, który żył w tamtym czasie, został poproszony o odczytanie ksiąg zakonu. I było to, braterstwo, pierwszego dnia siódmego miesiąca, jak podaje Nehemiasz 8:2. I tam czytamy, że Ezdrasz stał na drewnianym podwyższeniu, w taki sposób, aby można było go zobaczyć, aby cały lud go widział. I błogosławił on Pana Boga, a cały lud podniósł swoje ręce i powiedział amen, amen, oraz oddał pokłon Panu Bogu twarzami zwróconymi do ziemi. I Ezdrasz czytał zakon od samego świtu aż do południa wobec całego ludu, ale Ezdrasz stał na tym powyższeniu nie sam. Tam była pewna grupa osób dookoła niego. Kiedy Ezdrasz czytał Księgi Zakonu, cały lud musiał to dobrze zrozumieć. I Ezdrasz, kiedy czytał, to lewici stali z boku i jeżeli coś było niejasnego, to lewici to tłumaczyli. Nehemiasz 8, od 9 wersetu. Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz, i lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu: dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu waszemu Bogu. Nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud, słuchając postanowień zakonu, co robił? Płakał. Cały lud, kiedy słyszał słowa zakonu, to płakał. I rzekł do nich: idźcie, najedźcie się z tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. I kiedy mur miasta został odbudowany, a cały lud zebrał się na słuchanie słów zakonu i na głos, którego płakał, miało to miejsce pierwszego dnia siódmego miesiąca. A pamiętacie, kochani braterstwo, co Pan Bóg kazał robić w tym dniu? W czwartej księdze Mojżeszowej i 10 rozdziale mamy specjalne zalecenie Pana Boga o wykonaniu srebrnych trąb, które to miały być używane do informowania obozu izraelskiego o tym, co mieli robić. Czwarta księga Mojżeszowa, 10 rozdział, 2 wersetu, czytamy tak. Spraw sobie dwie trąby kute, będziesz nimi zwoływał zbór i dawał znak do zwijania obozu. W późniejszych wersetach mamy tam wyjaśnione, jakie znaki miały być dźwiękowe wydawane i co one miały oznaczać. Ale w 10 wersecie czytamy tak. W dniu waszej radości i w wasze uroczyste święta oraz wasze dni nowiu będziecie dąć w trąby przy waszych całopaleniach i przy ofiarach pojednania. Będą one przypominały was Bogu waszemu, jam jest Pan. I pierwszego dnia siódmego miesiąca, tego samego miesiąca, w którym był dzień pojednania, Izrael miał wykonać następującą czynność. I tą czynność, braterstwo, mamy zapisaną w trzeciej księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale, od 24 wersetu. Cytuję. Powiedz synom izraelskim tak. W miesiącu siódmym, pierwszego dnia tegoż miesiąca,
Będziecie mieli dzień odpoczynku, dzień pamiętny, obwołanie, obwołane trąbieniem, święte zgromadzenie. Żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie, a składać będziecie ofiary ogniowe dla Pana. I kochani braterstwo, był to wspaniały dzień radości. Był to wspaniały dzień wesołego trąbienia. I między innymi na straży w 1960 roku 1:05 mamy takie wytłumaczenie podane przez naszych braci co do tego dnia. I cytuję. Tym świętem wesołego trąbienia rozpoczynał się w Izraelu żydowski rok cywilny. I bracia nam dalej tłumaczą. Święto trąb trwało jeden dzień i było piękną figurą na wielki jubileusz świata, w który weszliśmy z wtórnym przyjściem naszego Pana. Koniec cytatu. Pierwszego dnia 7 miesiąca miało być święto wesołego trąbienia, które było figurą na wielki jubileusz świata. Tego samego dnia, 7 miesiąca po odbudowie murów Jeruzalem, odczytane zostało prawo zakonu, w wyniku czego Izrael zaczął płakać. Czy to jest przypadek, braterstwo, że akurat w tym samym dniu, gdzie mamy powiedziane, że będzie święto wesołego trąbienia, które jest obrazem, jak przeczytaliśmy sobie, na wielki jubileusz, czy to jest przypadek, że akurat tego dnia Ezdrasz wystąpił i od świtu do południa czytał prawo zakonu, a w wyniku tego ludzie zaczęli płakać? Cały lud płakał. Tam w historii Nehemiasza obok kapłana Ezdrasza, który znajdował się wyżej, tak jak wspomnieliśmy sobie, byli i lewici, którzy tłumaczyli ludowi słowa zakonu, jeżeli coś było niejasne, tak aby każdy z ludzi, każdy, który czytał słowa zakonu, mógł to zrozumieć. I zobaczcie, braterstwo, jak pięknym jest to obrazem na wielki jubileusz świata. Apostoł Święty Paweł mówi tak. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? To mówi nam w pierwszym liście do Koryntów 3:16. A w Efezów 2:20-21 pisze, że jesteśmy zbudowani na czym? Na fundamencie. Ale jakim? Apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam kto? Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie, przybytek święty w Panu. I myślę, że braterstwo, piękną lekcję możemy wyciągnąć z tej historii Nehemiasza. Ten przybytek, który ta budowa mocno spojona, która rośnie w przybytek święty w Panu, to w przyszłości ma tłumaczyć ludziom prawo Boże. Tak jak Ezdrasz czytał zakon, a cały lud płakał, rozumiejąc, co się stało. Ale tam pisze, że mieli się nie smucić, bo kapłani, lewici, którzy stali i widzieli, że lud płacze, to mówią, nie smućcie się, bo dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu waszemu Bogu. Nie smućcie się i nie płaczcie. Jest to pięknym obrazem, kochani braterstwo, na wiek tysiąclecia, podczas którego ludzkość stopniowo będzie dochodziła do poznania i społeczności z Panem Bogiem. Przez Kościół. Przez przybytek. Przez przybytek, o którym mamy także napisane w proroctwie Ezechiela. Proroctwo Ezechiela, które jest trudnym proroctwem, ale tam, braterstwo, mamy taki ciekawy opis w 47 rozdziale, który dotyczy właśnie przybytku, spod którego, braterstwo, pamiętacie, co miało wychodzić? Miała wylewać się woda. 47 rozdział księgi Ezechiela to mówi, że potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a to spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. I tam mamy taki obrazowy opis tego, że potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokół drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi, a oto woda wytryskała z południowej strony. I tam, braterstwo, mamy opis tej wody, która się wylewała spod przybytku. I tej wody było na początku, pamiętacie ile? po kostki. Tej wody było po kostki. Ale potem prorok Ezechiel miał sprawdzać, ile tej wody jest. I potem sprawdza, ale tej wody już nie jest po kostki, ale jest po co? Po kolana. I kolejny raz ma sprawdzać, ile tej wody jest, już nie jest po kolana, tylko jest do bioder. I co chwilę ma napomnienie, sprawdzaj, ile tej wody jest. I tam, braterstwo, mamy taki opis, że tej wody jest tak dużo, że i po szyję, ale potem jest tak głęboka ta woda, że nie da się przez nią przejść. To nam wskazuje na piękne błogosławieństwa, kochani braterstwo, które będą wynikały z ofiary klasy Kościoła, którego zadaniem wraz z głową będzie doprowadzanie ludzkości do doskonałości, które nie będzie natychmiastowe, tak jak tej wody w proroctwie Ezechiela nie było od razu po samą szyję, tylko na początku było po kostki, a potem coraz więcej, coraz więcej. I to błogosławieństwo, błogosławienie świata będzie stopniowe i stopniowo cały świat będzie doprowadzony do doskonałości. I to błogosławieństwo w rezultacie zaleje cały świat. Także nie będzie braterstwo tylko go mało, ale to błogosławieństwo zaleje cały świat. Cały świat, co pokazane jest w tej wodzie. Ja, braterstwo, życzę wam wiele błogosławieństwa, bo uważam, że w historiach, nad którymi się zastanawiamy, które czasami czytamy w Starym Testamencie, możemy wiele pięknych obrazów znaleźć. Tak jak w tej historii Nehemiasza, gdzie mamy odbudowę murów Jeruzalemu. Bo tymi, którzy odbudowują i którzy budują nowe miasto Jeruzalem, to jesteście wy, braterstwo. To jesteście wy, braterstwo. Pamiętacie o tym, że ten wróg nie śpi. Że on często śmieje się z nas, że on mówi, po co ty to robisz? To w ogóle jest ci niepotrzebne. Wyśmiewa się z nas. A może podchodzi bliżej i próbuje nas zniechęcić. Być może próbuje nas strącić z drabiny, kiedy budujemy to święte miasto Jeruzalem. Ale my pamiętamy, braterstwo, mamy miecz w ręce i tego przeciwnika musimy uderzyć. I w wyniku tej pracy, tak jak ta perła, braterstwo, która potrzebuje być tworzona przez wiele lat, to jest ciężkie doświadczenie. W wyniku tych ciężkich doświadczeń budowany jest Kościół Pański. Ja, braterstwo, udziału w tej pierwszej nagrodzie wam życzę. Udziału w tej pierwszej nagrodzie, która jest przepiękną nagrodą, której wszyscy pragniemy. Tego, braterstwu, życzę, co sam pragnę. Amen.